Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami. A gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, Pani. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: czy nie ja, Rabbi? Mówi mu: tak jest ty. Oto słowo Pańskie.
To jest słowo, którym zamykamy Wielki Post w kościołach parafialnych. Jutro już jest Wielki Czwartek, rano msza święta Krzyżma z naszym biskupem, księdzem kardynałem. A wieczorem tu w tej świątyni spotkacie się już dla celebracji Wielkiego Triduum Paschalnego. Także to jest właściwie słowo zamykające post, a prowadzące nas w Triduum. Słowo nieproste. Wielką Środę zawsze Kościół wspominał zdradę Judasza. Więc to nie jest proste słowo. Ten tekst Mateusza, który słuchaliśmy, podkreśla, że Judasz jest jednym z 12. Jednym z 12, jednym z nas. To gdzieś jest ważne, żebyśmy nie chcieli Judasza wyrzucać z naszego grona. Nie? Mówić, on nie jest nasz. Nie należy do nas. Należy do nas. Należy do nas. To jest prawda też o naszym Kościele. O Kościele, który tworzymy. Jeden z was mnie zdradzi. Mielibyśmy ochotę pomyśleć właśnie, że Judasz nie jest jednym z nas. To nieprawda. Judasz jest jednym z apostołów. Judasz wcześniej był posyłany przez Jezusa razem z pozostałymi. Głosił słowo, czynił cuda, wyrzucał złe duchy z ludzi. Nie. Był jednym z 12. To jest ważne słowo dla nas, żebyśmy nie wchodzili w Triduum Sacrum w takim poczuciu, ja wiem, pewności siebie, ale z dużą pokorą. Jest takich kilka słów, na które chciałem zwrócić uwagę z tej Ewangelii, którą przed chwilą odczytaliśmy. Jest... Zasadniczo to są słowa, które wypowiada Jezus. Jezus mówi do uczniów tak: idźcie do miasta, powiedzcie człowiekowi, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. Czas mój jest bliski. Tam jest takie ważne słowo, które pokazuje postawę Jezusa. To słowo czas. W Grece są dwa słowa na określenie czasu. Jest takie słowo chronos i drugie kairos. Chronos to jest taki czas, który się mierzy zegarkiem. Możecie sprawdzać, ile biskup będzie gadał, nie? Na przykład i potem powie, że biskupa poniosło. I mówił stanowczo za długo, nie? Chronos to jest właśnie tak, upływ czasu. Ale jest inne słowo greckie opisujące czas, kairos. Kairos znaczy moment. Kairos znaczy chwila. Grecy sobie to wyobrażali tak bardzo ładnie, mianowicie w świątyni Chronosa ustawiali posążek Kairosa. Ten Kairos był przedstawiany jako młody chłopak, bardzo piękny. To, co pewnie budziło zdziwienie, to, że był całkiem łysy, mimo swojej młodości, ale miał tutaj taką kępkę włosów na czole. To znaczy, że można go było złapać tylko z przodu. Bo jak przeszedł, to już go nie było za co złapać, nie? No złapcie gdzieś tam, tylko się ręka ślizga po tej łysinie, nie? Więc, ale z przodu, dokąd jest przede mną, jeśli się zmobilizuje, to go złapię. Jest za co w każdym razie. I tu jest oczywiście słowo kairos. Jezus mówi, mój kairos jest bliski. To znaczy, on wie, że nadchodzi moment, którego nie można przegapić. Wymaga mobilizacji, nie? Wszystkich sił, uwagi. To jest właśnie to. Nie? To bardzo ważne dla nas w tej chwili. To jest to, żebyśmy sobie wszyscy tak pomyśleli, nie? Mój czas jest bliski, kairos. To znaczy... Właściwie na wyciągnięcie ręki mamy najważniejsze momenty nie tylko w liturgii, tylko w życiu. Tak? Nie chodzi tylko o obrzędy. Chodzi o życie. Bo Jezus mówi tak, u Ciebie chcę, wiecie jak tam jest dosłownie, uczynić Paschę. U Ciebie chcę dokonać Paschy z moimi uczniami. To jest tylko u Mateusza napisane. U Marka, u Łukasza jest napisane, że u Ciebie chcę spożyć Paschę. No Pascha to jest uczta. Więc Jezus mówi niby, i tak to zapisali pozostali ewangeliści, u Ciebie chcę zjeść tę wieczerzę paschalną. A u Mateusza ten zapis jest taki, u Ciebie chcę dokonać Paschy. Nie jest to samo. To jest właśnie przejście od obrzędu do życia. Od Paschy, którą będzie celebrował, bo będzie jadł posiłek paschalny z uczniami, nie? Do najważniejszej Paschy swojego życia, nie? Przejścia do przejścia ze śmierci do zmartwychwstania. On się staje Paschą, nie tylko je Paschę, staje się. Pascha jest wydarzeniem w jego życiu, nie jest tylko obrzędem, nie jest tylko liturgią.
I to jest to, co on ma na myśli, jak mówi: mój czas jest przede mną, blisko. Kairos jest w zasięgu ręki. Jest, to nie jest tak, że przed nami za kilkanaście godzin jest tylko najważniejsza liturgia w roku. To nie jest tak, że tylko czekają nas teraz najpiękniejsze, najważniejsze obrzędy. Nie? Tylko przed nami jest wydarzenie życiowe. Wydarzenie, które nas opisuje, nasze życie od początku do końca. Nie? To, co w tym życiu jest istotne. Przejście ze śmierci do życia. Nie? Z niewoli do wolności. Z ciemności do światła. Nie? Ze śmierci do zmartwychwstania. To jest niesamowite, że Jezus ma takie poczucie, że Pascha Jego, nie, ona już, nie, to całe Jego wydarzenie Paschy, ono już się rozegra na tej uczcie, którą chce urządzić uznanego sobie człowieka z uczniami w Jerozolimie. Nie? To będzie to miejsce już Paschy. On o tym decyduje. Nie? To nie jest tak, że dopiero jak go złapią, ubiczują, skażą, zabiją, to wtedy się dokona. Nie? Nie? On decyduje. On to wszystko prowadzi. No i może jeszcze jeden szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Trochę poniosło tłumacza, wiecie, w tym zakończeniu Ewangelii. Wtedy Judasz, który miał go zdradzić, rzekł: czy to nie ja, Rabbi? Mówi mu: tak jest ty. Nie ma tam nic takiego w tej Ewangelii napisane. To tłumacz miał słaby dzień, jak to tłumaczył. Tam jest napisane: ty mówisz, tyś powiedział, tyś powiedział. Tyś powiedział. Jezus nie powiedział Judaszowi: tak jest ty. Nie? Powiedział mu: tyś powiedział. Nie tylko, że go nie wytyka palcem, bo to jest, wiecie, to jest niesamowita delikatność Jezusa. Na ostatniej wieczerzy nikt nie domyślił się, że Judasz jest zdrajcą. Nikt się nie domyślił. Jezus go nie napiętnował, nie pokazał: to ty. Nic takiego nie miało miejsca. Jest niesamowicie delikatny wobec Judasza. Nie zdradza go. Wszystko o nim wie. Uświadamia mu, jak mu odpowiada: ty wiesz, tyś powiedział. Nie? To tak jakbym mówił: nie potrzebujesz ode mnie potwierdzenia. Ty wiesz sam, popatrz w siebie. Ty wiesz sam. Nie? Nie, odwołuję się do... No do sumienia Judaszowego się odwołuje Jezus. I dobrze wiesz, że ty. Nie? Tyś powiedział. Kiedyś słuchałem takiego objaśnienia, już kończę. Kiedyś słuchałem takiego objaśnienia, jak... Kto jakie miał miejsce na ostatniej wieczerzy? W jaki sposób apostołowie zostali rozłożeni przy tym stole? Nie? Jak wiadomo, nie siedzieli na takich krzesłach jak wy, tylko leżeli, każdy na lewym boku, nie? Na dywanach. Stół ostatniej wieczerzy był taki nieduży, niewysoki. No więc zasadniczo wiemy, kto leżał po prawej ręce Jezusa w ten sposób, że mógł trzymać głowę na Jego piersi.
No to był święty Jan.
Nie? Następny za Janem, kto leżał? Piotr. Piotr, bo powiedział do Jezusa, spytaj się, o kim on gada, nie? A gdzie leżał Judasz?
Po lewej ręce Jezusa. Bo Jezus mógł mu podać kawałek chleba prawą ręką.
A to oznaczało, że jak Jezus chciał trzymać głowę na piersi ucznia, to trzymał ją na piersi Judasza. Tak jak Jan trzymał głowę na piersi Jezusa, to Jezus trzymał głowę na piersi Judasza i nasłuchiwał serca judaszowego, nie? Judasz na ostatniej wieczerzy miał najbardziej intymne miejsce, takie przeznaczone, wiecie, dla przyjaciela. Nie? Chcesz słuchać bicia jego serca. I oczywiście, że jak Jezus mówił do Judasza, to Judasz tylko mógł nadstawić ucha, a Jezus mu mówił jakby bezpośrednio w twarz. Nikt inny nie słyszał. Nie? To jest takie niesamowite, bo jak to sobie wszystko wyobrażamy, jak czytamy też te Ewangelie, to widać, że właściwie Jezus zrobił wszystko, żeby zatrzymać Judasza. Nie żeby zatrzymać własną śmierć. Mówi, Syn Człowieczy odchodzi, to jest jasne. To jest zadecydowane, tu nic się nie wydarzy. Wiadomo. Ale uczynił wszystko, żeby Judasza wyciągnąć jeszcze z tej zdrady za uszy, do samego końca. Nie? Z taką niesamowitą wrażliwością wobec Niego. To jest taki przykład wielkiej miłości Jezusa do grzesznika. Od początku do końca. Szacunku do grzesznika. Nie? Myślę, że warto też mieć przed oczami taki obraz Jezusa. Nie? Zwłaszcza wtedy, kiedy się musimy sami z własnym grzechem zmagać, zderzyć. No, to tyle. Dość.